satisfaction. Radio satisfaction.
Państwa w drugiej odsłonie Radia Satysfakcji w dniu dzisiejszym. Przypominamy, że dzisiaj jeszcze bez pana Arkadiusza, ale temat zacny i myślę, że panu Arkadiuszowi by się też spodobał. Jak sobie radzili solo różni wykonawcy pochodzący z różnych znanych zespołów. Tę godzinę rozpoczynamy od...
Dzień dobry, panie Gerardzie.
Dzień dobry, tutaj pan Marcin Rzyski jeszcze raz się kłania państwu.
No bo to jest przedostatni raz, na długi czas.
Przedostatni raz,
na długi przedostatni, czas.
Na długi czas, a kolejny rym. A.
Ja chciałem powiedzieć, że byłem przed momentem przez chwilę na świeżym powietrzu i jest przecudowna pogoda, naprawdę.
Tak, ale jeżeli chcą państwo wyjść z domu, życie to koniecznie piękne, ze słuchawkami na uszach, żeby nie stracić z nami kontaktu. Tak. Co pan robi? To sabotaż. Ludzie wyjdą z domów i nie będą nas słuchać. Spadnie nam oglądalność. Słuchowa.
Proszę słuchać z otwartym oknem.
Pięknie pan wybrnął. To był Paul Jones, proszę państwa. To jest taki...
John Paul Jones?
Właśnie nie, to jest sam Paul Jones. To jest Paul Jones zespołu Manfred Mann. Tak sobie myślałem, jakie było pierwsze takie wielkie czy ważne odejście kogoś ze znanego zespołu i trudno mi było ten moment gdzieś tam tak jakby złapać. Pomyślałem sobie najpierw o Cliffie Richardzie i jego rozstaniu z zespołem The Shadows, no ale oni zawsze byli jako jednak dwa takie komponenty, Cliff Richard and The Shadows. Potem było coś takiego, że Alan Price odszedł z zespołu Animals, ale on też założył jednak zespół, The Alan Price Set. I ten Paul Jones, no to nie jest jakieś wielkie nazwisko, chociaż w latach 60. to było duża rzecz, że ten wokalista opuścił Manfred Mann. Oczywiście pamiętają państwo to w ogóle jest bardzo, bardzo ciekawa postać i bardzo fajny człowiek, tak jak sobie poglądałem kilka wywiadów z nim. Bardzo charyzmatyczny wokalista i bardzo taki sympatyczny gość. Chciałbym go poznać. Nie o wszystkich tych znanych ludziach sobie myślę, że bym chciał ich poznać. No i on w każdym razie odszedł w roku 1966 czy 67 zespołu Manfred Mann i wydał kilka singli solo i dwa z nich dostały się na listy przebojów w latach 60. właśnie.
Kogo ja poznałem w tym tygodniu?
No, kogo pan poznał? Też kogoś z Manfred Mann.
Midge Ayura z zespołu Ultravox.
I co, sympatyczny gość?
Niesamowicie sympatyczny. Aż
by pan go zaprosił na herbatkę.
Ach, ja się czułem, jakbym był na herbatce właśnie z nimi i chciałem, żeby ona się nie kończyła.
No, widzi pan.
Moglibyśmy sobie, słuchaj, rozmawiać godzinami, mam wrażenie.
No to super, że
wspaniały
tacy
człowiek. Wspaniały tak. człowiek i przy okazji napisał też razem z Bobem Geldofem Do they know it's Christmas time at all?
No proszę. Czyli nie tylko sympatyczny, ale też dorzeczny.
Zdolny bardzo, tak. bardzo zdolny.
Będziemy z Midżem Jurem trochę się tutaj jeszcze bratać w naszej audycji przez chwilę, zapowiadając wywiad, który ukaże się już na łamach naszego radia.
Tak, bo zbliżamy się do koncertu. W ogóle 29 października w Warszawie. Szkoda, że nie w Poznaniu, ale, ale w Warszawie to jest teraz blisko właściwie. Tak. Midż Jur będzie grał na żywo wielkie przeboje Ultravox między innymi z bardzo dobrym zespołem, bardzo mocno rockowo. Zapraszamy Państwa.
No koniec. Właśnie, jednak z własnym, z własnym zespołem. O tym też będzie mowa, bo chcemy dzisiaj Państwu jakby przytoczyć różne aspekty nagrywania płyt solowych. Bo co to znaczy nagrać płytę solową? Tak naprawdę sprowadza się do tego to, że jakiś członek jakiegoś zespołu odchodzi i bierze sobie innych kumpli i zakłada tak naprawdę inny zespół, tylko firmuje to wszystko swoją jakby swoją osobą. Natomiast po Paulu Jonesie, jego jeszcze kolejnym utworze, usłyszą Państwo piosenkę Roya Wooda zespołu The Move. On nagrał taką płytę solową, na której rzeczywiście on na wszystkim grał. Od początku do końca nawet zaprojektował okładkę samodzielnie i tam nie ma żadnego innego muzyka na tej płycie. Od perkusji, a to nie jest tak, że on sobie tylko nagrał gitarkę i jakieś dwa głosiki. Tam jest cały zespół, perkusja, wiolonczele, różnego rodzaju instrumenty dęte, waltornia nawet, bardzo trudne instrumenty, a on sobie z tym wszystkim poradził. Ale na razie jeszcze Paul Jones, tak jak mówiłem, odszedł z zespołu Manfred Mann, zastąpił go inny bardzo sympatyczny gostek, który nazywa się Mike Dable i z nim Manfred Mann nagrał takie przeboje jak na przykład Mighty Quinn albo Fox on the Run. Natomiast Paul Jones napisał kilka, nie napisał on, jemu ktoś inny pisał, Mike Leander jest autorem tych dwóch utworów.
To jest ten Paul Jones?
To jest ten Paul Jones.
40 tysięcy słuchaczy w tym miesiącu. Oj, to Manfred Mann będą mieli dużo więcej. No teraz sprawdzimy na Spotify'u, proszę Państwa. Tak się teraz sprawdza rzeczy.
No, no jestem strasznie ciekawy, co tam będzie. Milion?
1,5 miliona.
No to cóż. Ale te dwa utwory, których właśnie dzisiaj słuchamy, czyli przed chwilą miniony utwór High Time doszedł do 4. miejsca na listę przebojów, a następny I've Been a Bad, Bad Boy doszedł do miejsca 5. I te utwory mimo wszystko po latach gdzieś się tam pamięta. Może nie wymienia się ich jednym tchem z Dua Didi Didi, czy Fox on the Run, czy z Mighty Quinn, ale jednak gdzieś tam zaznaczył ten swój solowy ślad. Paul Jones, a potem Roy Wood, który gra na wszystkim.
Confusion. You've got to face it. I'm a loser. I'm just a clown when I'm down. And while you sleep, I softly weep. I've been a bad, bad boy. Here come the night. We'll be alright. I've been a bad, bad boy. Hold my hand. I wanna take you. Where the sun and moon are always shining. One fine day you're gonna turn to me and see a silver lining. Yeah, I've been a bad, bad boy. I've been a bad, bad boy.
Radio Satysfakcja.
Yeah.
był, proszę Państwa, Roy Wood z zespołu The Move i jego solowa płyta, na której zagrał od początku do końca, nuta w nutę, wszystkie kawałki. Tak sobie właśnie rozmawialiśmy tutaj z panem Marcinem. Chyba, że już jest to sprawa na tyle przebrzmiała, że nie wywoła jakichś specjalnych kontrowersji, ale chciałem powiedzieć, że Roy Wood był chyba jednym z niewielu, o ile nie jedynym z takich znanych muzyków z lat 60. i 70., który otwarcie opowiadał się za Brexitem i stąd jest teraz traktowany trochę jako taka czarna owca na rynku muzycznym.
Ale muszę panu powiedzieć, że w serwisie streamingowym Spotify to prawie nikt już o nim nie pamięta.
No, ale my na szczęście...
9 tysięcy tylko słuchaczy.
O, to nawet nasze pewnie zespoły mogłyby mieć tyle, gdyby były na Spotify'u. Szkoda, ale zachęcam, ale na pewno The Move słucha bardzo wielu słuchaczy.
Już sprawdzam, że taki chyba inny.
Tak, to jest właśnie ta słabość tych portali, że jest często kilku wykonawców o tej samej nazwie i nie wiadomo, co wtedy zrobić, jak to ich rozdzielić, bo one wszystkie są razem do jednego worka.
Ale nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę na to, że od godziny 10:00 mówią mężczyźni, grają mężczyźni, śpiewają mężczyźni.
Ale był jeden telefon do nas, kobiecy, na szczęście.
Był, ale państwo o tym nie wiedzą.
No tak, właśnie.
Czyli sami mężczyźni, wszędzie mężczyźni,
dobrze,
ciągle
że serwis nie był męski dzisiaj.
Tak.
Więc teraz specjalnie dla wszystkich pań, ale też dla wszystkich panów.
Będą panie, będą damskie głosy i to głosy, które państwo doskonale znają z doskonale znanych piosenek zespołu ABBA.
Tak jest. Najpierw posłuchamy... Właśnie nie wiem, jak to się wymawia, to imię, bo to nie jest imię angielskie, więc nie wiem. Tutaj już mogę się rozłożyć. Anieta? Chyba tak, jakoś. Ta pani, która jest blondynką, będzie śpiewała znaną bardzo państwu dobrze piosenkę zespołu The Searchers pod tytułem When You Walk In The Room, a potem Anna Frida i utwór Something Going On i w tym utworze zabrzmią panie, jeszcze zabrzmi telefon.
Jeszcze jeden męski głos teraz od naszego słuchacza. Dzień dobry.
O, piękne
ptaki. Dzień dobry.
Panie Krzysztofie, pan wyprzedził to, co chcieliśmy powiedzieć, bo chcieliśmy to powiedzieć, że chcielibyśmy, żeby państwo coś powiedzieli też. No i pan się zgłosił, zanim to powiedzieliśmy.
Jakie panu kojarzą się bardziej odejścia ze słynnych zespołów i kariery solowe?
No wie pan, Roya Wooda widziałem na koncercie w Anglii jeszcze będąc. No a Paula Jonesa widziałem niedaleko stąd, bo w kinie pałacowym.
To ja nawet nie wiedziałem, że był. I kiedy to było? Proszę nam opowiedzieć coś więcej o tym.
No, cudowny koncert, proszę pana. To było zaraz po koncercie Dżemu, tak. Wtedy był chyba Dewódzki na wokalu. Taka za mną siedziała taka para, no widać, że z Dżemem zafascynowani, tak ubrani, no tak. Aha. I ta młoda siksa tak, Dżem się drzewie, pan mi za plecami, ja się obracam, zamknij się, tam może tak nie powiedziałem, ale... Aha. Ale tego podobnie może w tym sensie i nie za chwilę zobaczycie koncert. No i rzeczywiście, wie pan, no trochę to trwało, przemeblowanie sceny. No i wyszli, wie pan, no na gitarze sam Dave Kelly zagrał, proszę pana. Jak puścił solo, wie pan, to się odbyty pootwierały niektórym, wie pan. No a na sekcja rytmiczna to również byli członkowie Manfreda Mann'a, Tom McGuinness i Huggy Flint grali, wie pan, no wszyscy się znali, no Dave Kelly również tam próbował kiedyś grywać z Manfredem Mann'em i takie rytm bluesa zagrali. To był czas, wie pan, zaczarowany świat harmoniki, był taki festiwal w Poznaniu. Prowadzony przez mojego kolegę zresztą i przez co tam szedłem. No ale mówiąc o tym koncercie, no coś wspaniałego, wie pan, no rytm bluesowy, znakomite, gitarowe, mocne granie, no
co. A jak wokalnie, wypadł Paul Jones?
No, Paul Jones bardzo dobry, wie pan, bardzo dobry, to już nie był młody facet przecież. No, tak chyba lekko starszy ode mnie, wie pan, tam z 5 może lat, 6, nie wiem, w którym roku on się dokładnie urodził. No więc dobrze, bardzo dobrze, no swoje przeboje grali, no i wiązankę rock'n'rolli, utwory wszystkich po kolei, Dave'a Kelly'ego też również. No a jeśli tu o tym Dave Kelly mówimy, może byście panowie puścili coś jego siostry, nieżyjącej już, Joelyn Kelly.
Dobrze, posłuchamy, poszukamy w naszych annałach.
Dobrze.
Bardzo dziękujemy w takim razie, panie Krzysztofie, za te wspomnienia. Bardzo żałuję, że mnie ten koncert ominął, bo bym bardzo chętnie na żywo Paula Jonesa. No to super. Dziękujemy i bardzo się cieszymy, że pamiętamy
o... 618-654-654 to jest nasza linia telefoniczna, gdyby państwo chcieli do nas zadzwonić w sprawie tych solowych karier artystów odchodzących z zespołów. Czasem na zawsze, czasem na chwilę. Tak. Prawda? Mamy jeszcze jeden telefon. Dzień dobry. Halo, halo? Czy mamy telefon, czy nie mamy? Chyba nie mamy jednak. Halo?
Nie mamy.
Nie słychać.
No to w takim razie może uda się zadzwonić za chwilę, a teraz długo wyczekiwane głosy żeńskie. Agneta, a potem Anna Frida i najpierw When You Walk in the Room, a potem Something Going On. Pamięta pan, kto tam na perkusji grał?
Phil Collins.
Tak jest.
Nawet wszyscy śpiewuje tak trochę.
No to czeka nas mała uczta. Mała uczta, czyli uczteczka.
On my face, I can. Spod lady.
Bohaterką felietonu wspomnieniowego będzie dziś Kora, wokalistka Manamu, artystka, w której życiu skupiły się ciemne strony, ale też i kolory, i nadzieje Polski ostatniego półwiecza. A ona do końca powtarzała: chwilo trwaj, jesteś piękna. Cóż, Olga Ostrowska, no później Jackowska, następnie Sipowicz, była szczególnie szczęśliwym dzieckiem. Rodzice zmuszeni uciekać z Kresów osiedlili się po wojnie w Krakowie, gnieździli się w straszliwej ciasnocie w 30-metrowej suterenie bez ciepłej wody i prądu. Mieszkali w jednym pokoiku z kuchnią, właściwie w przedsionku pralni. A dzieci było pięcioro. Ojciec na jakiejś fikcyjnej urzędniczej posadzce zarabiał grosze. Kiedy mama zachorowała na gruźlicę i musiała się na stałe przenieść do szpitala, rodzeństwo rozdysponowano po domach dziecka. Tam okazało się, że nie wiadomo skąd i jak, ale mała Olga nauczyła się czytać. Uciekała więc z tej szarzyzny w świat krasnoludków i sierotki Marysi, czy baśni Andersena. Kiedy mama Olga wróciła wreszcie do domu, była dzieckiem psychicznie okaleczałym, niezdolnym do samodzielnego życia. Kilka razy zresztą próbowała się tego życia pozbawić. Jej dwaj bracia, ogromnie uzdolnieni, inteligentni, zupełnie nie umieli się odnaleźć. Obaj się zresztą zapili. Na szczęście w liceum udało się jej przeniknąć z ciasnego mieszkanka w ówczesny hipisowski, kolorowy świat Krakowa. W liceum często kursowała między Plantami i słynnym Domem Muskatów w Zakopanem, Mekką ówczesnych hipisów. Słuchało się tam mnóstwo muzyki, Dorsów, Hendrixa, Boba Dylana. Najwięcej czasu spędzała w klubie Krzysztofory, gdzie swoje sztuki pokazywał Tadeusz Kantor, sama w nich też statystowała, gdzie organizowano liczne happeningi, wystawy, performanse. Kora była też stałą bywalczynią piwnicy pod Baranami, gdzie 18 urodziny zorganizował dla niej Wiesław Dymny, mąż znanej do dzisiaj aktorki Anny. Kiedy Olga pojechała na zlot hipisów do Mielna w 1968 roku, zgodnie z ówczesną modą nadała sobie nowe imię – Kora. To był intensywny czas. Myśli, idee kłębiły się wokół nas. Wielka fuzja teatru, literatury, psychologii i moja młodość. No, niby PRL, ale jest co wspominać, mówiła po latach. W piwnicy pod Baranami poznała muzyka rockowego Marka Jackowskiego. Na ich ślub przyszły największe gwiazdy ówczesnego Krakowa: Ewa Demarczyk, Piotr Skrzynecki, Jacek Ostaszewski, później z grupy Osjan. Wesele odbyło się w słynnym lokalu Wieżynek. W mieszkaniu, które kiedyś należało do Stanisława Wyspiańskiego, urodził im się syn. Kora zaczęła się stabilizować. Na licznych zakrętach życia szukała odskoczni w muzyce. I tak z czasem narodził się zespół Manam. W niespokojnym roku 1980 zaproszono go na festiwal w Opolu. Kiedy Kora wykrzyczała z estrady monolog zblazowanej gwiazdki, która właśnie wybiera się w podróż do Buenos Aires, publiczność oszalała. I ona sama dosłownie z dnia na dzień stała się gwiazdą. Swą pierwszą płytę pod tytułem O z wykrzyknikiem muzycy nagrywali w zimę stanu wojennego w 81. Na ulicach stały koksowniki, patrole krążyły całą noc w czasie godziny milicyjnej, a oni dogrzewali się alkoholem. Płyta trafiła w swój czas, ustawiały się po nią niekończące się kolejki. Zespół z miejsca ruszył w Polskę. Koncertowali po 20 dni w miesiącu, a kiedy zjawiali się w krakowskim mieszkaniu, musieli przyjmować setki fanów, którzy zjeżdżali do nich z całego kraju. Część z tych fanów była dosłownie domownikami państwa Jackowskich. Całymi godzinami inni wystawali pod balkonem, żeby tylko doprosić się chwili rozmowy. Świetna passa Manamu trwała aż do roku 1984. Wtedy ktoś z partyjnych ideologów wpadł na pomysł, by ten wiodący polski zespół wystąpił na zjeździe młodzieży komunistycznej ze wszystkich demoludów organizowanym w sali kongresowej w Pałacu Kultury w Warszawie. Zlot miał uświetnić sam premier Związku Radzieckiego Nikołaj Ryżkow. Kora powiedziała stanowcze nie. No jak nie, to nie. Władze zakazały puszczania w radiu piosenek Manamu. Więc, kiedy Marek Niedziecki w liście przebojów programu trzeciego nie mógł wyemitować piosenki To tylko tango, puszczał w kółko sam perkusyjny wstęp do piosenki. Publiczność i tak wiedziała, o co chodzi. Oczywiście cenzura niezwykle starannie prześwietlała teksty ich piosenek i dopatrywała się aluzji politycznych, nawet w zupełnie niewinnych kawałkach. W piosence Parada nadzwyczaj wielkich słoni, która była tylko zapisem absurdalnego snu, cenzura dopatrzyła się aluzji do agresji Związku Radzieckiego na Afganistan. Tymczasem dla zespołu, który koncertował z sukcesami w całej Polsce i z nie mniejszymi w zachodniej Europie, nadchodziły coraz gorsze czasy. Ostatni koncert jako Manam, ten z pierwszej fazy działalności, muzycy dali w roku 1986 w sali kongresowej w Warszawie. Był to występ charytatywny dla dzieci specjalnej troski. A Kora jeździła wtedy często do Konstancina, do ośrodka chorych na AIDS, który prowadzi ojcowie Kamilianie. Zaprzyjaźniła się z tymi Kamilianami, widząc, jak bez reszty oddani są chorym. Sama czuła się wtedy coraz bardziej chora. Zdiagnozowano u niej raka jajnika, pojawiły się przerzuty. Przechodziła operacje i chemioterapię, a przecież czuła, że może się tym swoim muzycznym doświadczeniem podzielić z młodszymi pokoleniami artystów. Dlatego przyjęła propozycję jurorowania w programie telewizyjnym Must Be The Music. Zmarła w roku 2018, otoczona miłością bliskich i przyjaciół. Pod koniec życia powtarzała jeszcze dobitniej niż zwykle: mogę tylko powiedzieć jedno. Chwilo trwaj, chwilo, jesteś piękna.
Wyjątków dzisiaj, czyli Kora śpiewała jednak ze swoim macierzystym zespołem, żeby nie było żadnych wątpliwości. Chciałem Państwu zdradzić, że zdradził się poza anteną wcześniej pan Gerard, dając mi, a teraz Państwu za moim pośrednictwem do zrozumienia, że to jest piosenka Manamu, którą bardzo lubi.
Bardzo? Tak.
Tak, tego bym się po panu nie spodziewał.
Bardzo ładny teledysk był, taki optymistyczny, z takimi pięknymi kolorami. Też pamiętam. Ale mamy słuchacza na antenie.
Tak jest. Jest 11.45, to jest Radio Poznań, to jest audycja Radio Satysfakcja w składzie zastępczym do pewnego stopnia. Tak. Za tydzień Arkadiusz Kozłowski już wraca. A na razie pan Tomasz, jeśli dobrze zapamiętałem. Dzień dobry.
Tak, witam, dzień dobry, pozdrawiam panów. Strasznie się cieszę, bo bardzo lubię i czekam, kiedy właśnie ten państwo duet pana Marcina i Gerarda jest na antenie. No, i teraz odnośnie kilku wątków, które dzisiaj chciałbym tak na szybko skondensowanie. Co do odchodzących osób, które miały wpływ na pozostałe zespoły, które może działają, może nie, to z mojego podwórka najświeższe newsy takie, że Depeche Mode wracają z nową płytą w przyszłym roku. Trasa, już właściwie koncert w Warszawie wyprzedany, Berlin praktycznie dwukrotnie wyprzedany, szaleństwo. Oczywiście pojawia się temat przy śmierci Andy'ego Fletchera, powrotu Alana Wajdecha z powrotem. No niesamowity wpływ miał ten człowiek na działalność zespołu do 93 roku. Starzy Depesze mówią oczywiście, że po 94 to już nie to samo. Następny człowiek, gigant, który w tej chwili trochę sobie u nas, mówiąc kolokwialnie, nabrektał, czyli Roger Waters i Pink Floyd.
No to jasne, jasne.
Natomiast z moich czasów, z mojego podwórka, Artur Rojek i Mysłowic. No, chłopaki starają się powrócić na jesień z nowym materiałem, z nowym wokalistą, natomiast no, każdy, kto ich słuchał w tamtych czasach, wie, że to chyba już jest nie do zastąpienia. Teraz tutaj dzisiaj był poruszany temat Phila Collinsa, Genesis, nawet ostatnio tutaj konkretne bębny poleciały przy ostatnim utworze, a więc z takich informacji, które udało mi się doczytać, to jest porównanie. Pojawiła się informacja, że Genesis, jak inne gwiazdy wielkiego formatu, również zdecydowali się sprzedać swój katalog. I jest w internecie do znalezienia informacja, pada kwota 300 milionów dolarów za katalog, z tym, że no, jest to kwota, która będzie za katalog Genesis i do tego dokłada się Pink Floyd i Mike and the Mechanics razem wzięci, więc myślę, że mogliby troszkę wyższą cenę wynegocjować za taki pakiet, tak mówiąc szczerze, w promocji. I informacja zaraz przy tym, że syn Phila Collinsa, który na ich ostatniej trasie był, powiedzmy, grajkiem perkusyjnym, też odchodzi, czy zostaje przyjęty do Mike and the Mechanics, co świadczy o tym, że o ile Genesis się już koncertowo, mówiąc młodzieżowo, skończyło, to jednak Mike Rutherford chyba dalej chce troszkę ten biznes ciągnąć i jeszcze chyba nie poddał się do końca. Natomiast też tutaj dzisiaj mieliśmy możliwość usłyszenia Lou Reeda, więc właśnie tych lat 90. tego takiego brudnego gitarowego grania i myślę, że też tutaj YouTube też jakby podtrzymywali i ten ogień cały czas, ponieważ o ile dobrze pamiętam, na trasie Zoo TV dosyć mocno właśnie odwoływali się do tego. Tutaj pan Marcin w tym tygodniu będzie miał przyjemność przedstawić nam wywiad z Midgem Murem. Myślę, że tutaj to jest też jakby powrót do tego, że te lata 80. i ta elektryka cały czas z nami jest i funkcjonuje. I pamiętam, kiedyś zadzwoniłem do państwa i z panem Gerardem na temat Editors rozmawialiśmy i myślę, że pan Gerard powinien przesłuchać najnowszą płytę EBM Editors. No tak. Jest to coś niesamowicie odmiennego i powiem szczerze,
mam tą płytę,
kupiłem ją. Po pierwszych trzech przesłuchaniach myślałem, że wyrzucę ją do kosza, natomiast ona powoli w cudzysłowie zaczyna wchodzić. No niesamowicie. Żałuję, że tak się to wszystko porobiło, że ta znana poznańska agencja koncertowa z tego poznańskiego rynku została u nas jakby troszkę przeniesiona do Warszawy. No i brakuje tych koncertów. Zawsze bardzo, przyjeżdżali Edito, zawsze przyjeżdżali White Lies. I zawsze przyjeżdżał Archive. W tej chwili, no jeżeli ktoś chce ich zobaczyć, no to albo Gdańsk,
może przyjadą na wiosnę. Liczymy.
Super.
Liczymy
bardzo dziękujemy. To było bardzo życzowa wypowiedź. Bardzo dziękujemy za wyliczenie tych wszystkich tropów. rzeczywiście zapomnieliśmy, Artur Rojek, który odszedł od Mysłowic i oczywiście też Jam. Bez Riddla to też już nie było to samo. Super, bardzo, bardzo ciekawe wątki, bardzo dziękujemy za ten telefon. A teraz do godziny 12 spróbujemy jeszcze zagrać dwóch panów, którzy kiedyś byli duetem, a potem się rozstali. To już nie było to, chociaż niektórzy mówią, że trochę było to, ale trochę nie było to. Paul Simon i Art Garfunkel.
A to co, sprawdzimy, jakie mają notowania?
Jakie mamy to
w serwisie streamingowym?
No tutaj nie trudno zgadnąć, że Paul Simon wyżej stoi.
Ale czy wyżej od duetu? To jest ciekawe.
No to chyba nie. No to jestem ciekawy.
Paul Simon ma 6 700 000.
To jest tylko na ten miesiąc, tak?
Słuchacze w tym miesiącu. Tak.
Super. Teraz sprawdzamy Arta Garfunkela.
No to będzie pewnie dużo mniej, ale...
Czy chociaż milion?
1 126 000.
No i teraz w duecie.
Jeszcze Simon and Garfunkel. I zobaczymy. Tutaj będzie, proszę państwa...
12 milionów.
Nie, 9 milionów.
No to proszę państwa. Paul Simon trochę jakby... Simon z Garfunkelem razem...
Wygrywają.
W duecie wygrywają, a jakby dodać solowe wykonanie, to byłoby tak samo. Więc to tylko znaczy, że szkoda, że się rozpadli. Najpierw Paul Simon i Kodak Crown, a potem Art Garfunkel w piosence wybranej przez pana Marcina. To będzie utwór pod tytułem...
Quiet Nights of Quiet Stars, czyli taka... propozycja na noc, tuż przed południem.
Łączymy rozdzielonych Simona i Garfunkela i wystąpią prawie w duecie teraz, ale solo.
Wonder I can think at all. And my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Cold or cold. Everything looks worse in black and white.
Let's crash and burn some other day.